W Radio Zachód Lubuskie Forum, Bogdan Sadowski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 45 minut przed nami. Publicystyki, trzy pary, pojawi się podczas trwania audycji. To będzie w sumie sześcioro gości. Witam pierwszą parę na antenie, Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, pozdrawiam.
W tym tygodniu doczekaliśmy się rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sytuacji prawnej Rzecznika Praw Obywatelskich. Orzeczenie jest krótkie. Po zakończeniu 5-letniej kadencji przedłużenie czasu sprawowania funkcji rzecznika jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. To rozstrzygnięcie oznacza, że Adam Bodnar przestaje pełnić swoją funkcję, choć będzie jeszcze piastował przez 3 miesiące. I tyle czasu ma także parlament, aby uporządkować ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dodam, że w czwartek Sejm powołał na stanowisko rzecznika Bartłomieja Wróblewskiego. Jakiej reakcji, i to jest pytanie, które kieruję do Sebastiana Pieńkowskiego, spodziewa się pan ze strony Senatu? Bartłomiej Wróblewski znajdzie uznanie w oczach senatorów?
Tego oczywiście nie wiemy. No, przedstawiciele opozycji twierdzą, że nie. Nawet podali wynik głosowania, także cierpliwie czekamy. Rzeczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo, że pan doktor Wróblewski, czytałem jego życiorys, bardzo szlachetny człowiek, wykształcony bardzo dobrze, znający języki, uprawiający sport, alpinizm, no ma szansę, ale rzeczywiście, jeżeli opozycja nie będzie podchodziła merytorycznie do tego, tylko politycznie, no to istnieje rzeczywiście duża szansa nie przejścia. Ja przypomnę, że w 2015 właściwie kandydatem SLD był pan Bodnar i z poparciem Platformy, ale nie całej, bo sprawdziłem sobie oczywiście te wyniki. I duża część posłów się wstrzymała lub była przeciw Platformy, a więc nie akceptowali już wtedy pana Bodnara. W Senacie było jeszcze bardziej ciekawe głosowanie, bo przypomnę, że Platforma wtedy miała 58 senatorów, a tylko 41 ogólnie wszystkich senatorów poparło kandydaturę, która pan Bodnar 2 głosami wtedy wygrał, 41 do 39. Więc widać było, że ten kandydat, no, z lewicowymi poglądami, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, tych poglądów niestety nie porzucił. Bo ja rozumiem, że polityk, człowiek, który należy do partii, może zostać rzecznikiem, ale zgodnie z konstytucją powinien być niezależny. Niestety, no, mamy chyba pierwszy raz w historii rzecznika, który, no, po prostu broni tylko tą część lewicową społeczeństwa, nie broni na przykład mnie. No, ja nie jestem w ogóle broniony moich praw. A wręcz działa przeciwko moim prawom.
Także a załóżmy, że
to oburzające, bo pan Bodnar nie zrezygnował ze swoich poglądów na czas pełnienia swojej kadencji.
Załóżmy, że kandydat wybrany przez Sejm nie będzie miał poparcia Senatu, co w obecnym układzie władzy parlamentarnej jest przecież bardzo możliwe. To co wtedy? No bo będziemy mieć ponownie pad.
No myślę, że to określił wyraźnie Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że Sejm powinien w ciągu, czy parlament i prezydent powinni zmienić prawo tak, żeby te pewne nieścisłości, które są, które no dzisiaj są różnie interpretowane, tak, bo my mówimy, że powinno to trwać tak, jak jest zapisane 5 lat. Inni mówią oczywiście, że do czasu wyboru następnego. W związku z tym mamy dzisiaj orzeczenie Trybunału. No i jasno tam jest powiedziane, że parlament w 3 miesiące powinien to uregulować. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście się tak stanie i zostanie to uregulowane. W jakim kierunku to pójdzie, no nie wiem. Mój szef regionu, Marek Kac, który prowadzi tę sprawę, też czytałem z nim wywiad, też na dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc to pewnie przygotuje rząd, odda pod parlament i jeżeli będzie większość, to prawo wejdzie w życie. No najgorzej by było, jakby nie weszło, no to wtedy rzeczywiście możemy mieć pewien problem.
I teraz Mirosław Marcinkiewicz, Bartłomiej Wróblewski spełni oczekiwania Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej?
czy panie redaktorze, tylko po kolei, no bo tu parę rzeczy, proszę mi dać szansę. Ten zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis gwarantował ciągłość. Tak to jest wymyślone. Do czasu wyboru nowego ktoś musi stać na straży praw obywatelskich. O tym wyraźnie mówmy. A w tej chwili nastąpi swego rodzaju dziura. Koniec. Takie jest orzeczenie Trybunału pani Przyłębskiej. Nie dyskutuje o tym, chociaż można by było. Nie ma po prostu rzecznika i nie wiadomo, co z tym fantem dalej zrobić. To po pierwsze. Po drugie, to parlament był zobowiązany wybrać następcę przed końcem kadencji. 6 miesięcy nic się nie działo, bo PiS się zajmował czym innym zupełnie, swoimi wewnętrznymi problemami innymi i doszliśmy do stanu dzisiejszego. I znowu, ustawodawca wymyślił to w ten sposób, że siły polityczne, czy to w parlamencie, czy to w Sejmie, czy w Senacie, muszą się w jakiś sposób dogadać. Trzeba wybrać kandydata, który właśnie, jak słusznie powiedział pan Pinkowski, uzyska większość. I teraz wracamy do rzeczy. Pan Wróblewski. No, przepraszam bardzo, ale to była osoba, która wnosiła ustawę, która spowodowała obecny stan Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie te zmiany, które nastąpiły, niekonstytucyjne, tak twierdzi większość prawników, właśnie pan Wróblewski wnosił. Przypomnijmy, że niedawno wniósł właśnie do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenie nieważności ustawy tak zwanej aborcyjnej i spowodował wyjście na ulicę setek tysięcy kobiet oburzonych odbieraniem ich określonych praw. No, nie wiem, czy to jest rekomendacja dla Rzecznika Praw Obywatelskich, tak żeby bronił nie państwa, bronił obywatela właśnie przed całą machiną, którą dysponuje państwo.
Pozwoli pan, że zacytuję tylko wypowiedź Bartłomieja Wróblewskiego. Jeśli zostanę wybrany, nie będę ani rzecznikiem rządu, ani rzecznikiem opozycji. Tak właśnie zaraz bezpośrednio po wyborze przez Sejm powiedział Bartłomiej Wróblewski. Te słowa, ale rozumiem, pana nie przekonują.
Bezpośrednio takiego aktywnego polityka, jeszcze tak wyrazistego, no nie było takiej sytuacji, żeby był wybierany polityk, wyrazisty polityk na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta sytuacja ma dzisiaj miejsce. I panie redaktorze, zauważmy jeszcze jedną rzecz. Czy widział pan te obrazy pod Trybunałem Konstytucyjnym? Barierki, policja, ochrona, tego nigdy nie było. Przecież tam obywatele mogli uczestniczyć w rozprawach. Mogli w tym uczestniczyć, bo to jest dla obywatela. Władza nie ma być dla obywatela. To obywatele mają być dla władzy, tak? Do takiej sytuacji obecnie doszliśmy. I nie wróżę tu powodzenia panu Wróblewskiemu, bo PiS nie proponuje kandydata, który mógłby uzyskać również akceptację opozycji.
W takim razie teraz Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Pienkowski. Czy jest możliwe wyłonienie kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie miał uznanie zarówno większości parlamentarnej, jak i opozycji?
Oczywiście, że taka istnieje możliwość, ale pan radny, no ja zacytuję to takie słynne polskie przysłowie, przygadał kocioł garnkowi, a sam smoli. No, przypomnę jeszcze raz 2015 rok. Funkcjonariusz w sensie poglądów, niezapisany, młody człowiek, 38-letni pan Bodnar, lewicowe totalnie poglądy, zostaje wybrany, co, jak wcześniej wspomniałem, udowadnia przez ponad 5-letnią swoją kadencję. To w takich drastycznych momentach. No, jednym drastycznym momentem jest to, jak popiera osobę, której nazwiska nie wymienię, właśnie wyprowadza w czasie pandemii ludzi, lży policjantów, łamie prawo. On mówi, że ona jest pięknym przykładem patriotycznej, obywatelskiej postawy. Jak Lech Wałęsa grozi fizycznym użyciem broni i wzięciem udziału w fizycznym odsunięciu Jarosława Kaczyńskiego od władzy, pan Bodnar mówi, że rozumie frustrację Lecha Wałęsy. No to czy on spełniał wszystkie wymagania apolityczności? No żadnego właściwie nie spełnił. Ja przypomnę, kto był kontrkandydatem pana Bodnara, 38-letniego człowieka, który nie miał jeszcze takiego doświadczenia. Była pani Zofia Romaszewska, słynna, niezależna osoba, która też jako doradca prezydenta Dudy udowodniła kilka razy, że nie zgadza się z partią, którą ja reprezentuję. Czyli pokazała, że po prostu ma swoje poglądy i chce służyć ludziom. Ona wtedy przegrała z Kretesem. Czyli był to wybór czysto polityczny. I ja to rozumiem. Zawsze będzie tak w każdym kraju, nie tylko w Polsce, że ci, którzy mają władzę, będą wybierać swoją osobę, która jest politykiem. Ale w Konstytucji jest wyraźnie napisane, z dniem wyboru ten człowiek ma zrezygnować z legitymacji partyjnej i jeżeli nawet ma takie poglądy, to ma patrzeć obiektywnie. Czy to będzie robił, trzeba mu zaufać oczywiście. Mamy jednoznaczny przykład, że pan Bodnar tego w ogóle nie robił. Ponad połowa społeczeństwa, moim zdaniem, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, została wykluczona ze swoich praw. Bo moje prawo do tego, że ja chronię życie poczęte, gdzie jest bronione? Pan Bodnar w ogóle tego nie broni, bo właśnie ma takie poglądy, a nie inne, a powinien stanąć i czytać konstytucję. Trybunał orzekł zgodnie z konstytucją, powinien bronić zapisów konstytucji, jeżeli jest rzecznikiem praw obywatelskich i postępować zgodnie z konstytucją, a nie ze swoimi poglądami. Je musi na czas pełnienia zawiesić na kołku. Nie zrobił tego. Więc jest to najgorsza kadencja, jaka była. Cieszę się z rozstrzygnięcia Trybunału, że w końcu ten spektakl żenady i wstydu się zakończy.
Bartłomiej Wróblewski chce się spotkać ze wszystkimi środowiskami politycznymi w Senacie. I teraz pytanie, na ile takie spotkanie może mieć w ogóle wpływ po tym, co słyszę, jak panowie mówicie, na ewentualną decyzję na tak senatorów opozycji Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, panie doktorze, ja z pewnym zdziwieniem słyszę, że trzeba bronić praw pana Pinkowskiego. No, trzeba bronić praw tych, którzy są słabi, którzy są tępieni, którzy są stygmatyzowani, którzy nie mają
nienarodzonych między innymi, panie radny.
Całą machiną rządową. Niech pan zostawi ten jeden temat. Tych tematów jest dużo więcej.
Ale to pan zaczął ten temat. Ja go tylko kontynuuję, panie radny.
Ja panu nie przeszkadzałem, przepraszam bardzo. To może mi pan też pozwoli dokończyć tą wypowiedź. Więc chodzi o to, że pan Bodnar, ja z dużym uznaniem patrzyłem na działanie jego przez całe 5 lat, zawsze stawiał się za tymi słabszymi, bo od tego jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie dla władzy, tylko dla obywateli, którzy z tą władzą nie mogą sobie poradzić. Nie mamy żadnej, ale to żadnej gwarancji, że pan Wróblewski, o którym powiedziałem dwa słowa, jakie zajmuje stanowisko, że w tej chwili weźmie to jak klucze, tak, powiesi na wieszaku swoje poglądy polityczne i legitymację partyjną i nagle stanie się całkowicie niezależny. Pan Bodnar, w odróżnieniu od niego, proszę nie mieszać w głowach ludzi, nie był politykiem, a jego poglądy można w wielu wypadkach zobaczyć, że schował głęboko właśnie, mimo że nie był politykiem. Wyraźnie to podkreślmy. Ale jego kadencja wygasła. Mówmy o tym, co dalej. Trybunał przecież powiedział, że kadencja się kończy i koniec. Więc sami państwo zabrnęliście w taką sytuację, która jest nierozwiązywalna. Cokolwiek byście nie zrobili, to będzie niezgodne z konstytucją według orzeczenia Trybunału pani Przyłębskiej.
Panowie,
jest problem.
Jeszcze mamy
obywatele zostaną pozbawieni ostatniej instytucji, jaką był Rzecznik Praw Obywatelskich.
Chciałbym panom jeszcze jedno...
To nieprawda.
Chciałbym panom jeszcze jedno pytanie zadać. Już proszę o krótkie, syntetyczne odpowiedzi. Zmieniamy temat. Spada liczba zachorowań, wzrasta ilość wolnych łóżek w szpitalach. Uzyskujemy, jak mówią medycy, odporność populacyjną. Liczba zaszczepionych wzrasta. Obostrzenia, zdaje się, zahamowały rozprzestrzenianie się, dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa. Czy to są już przesłanki, by w maju pandemię odwołać, by cofnąć obostrzenia i myśleć o powrocie do normalności? Sebastian Tynkowski, proszę.
Krótko. Myślę, że powoli tak. Jeżeli dzisiaj czytam, że na wczoraj już było 8,5 miliona zaszczepionych, i będzie to postępowało w tym tempie, a wręcz jeszcze szybszym, ponieważ no, zakłady pracy będą już zaczynają i będą szczepić. W tym momencie no, myślę, że miesiąc do dwóch, góra trzech, ta populacja do 70% zostanie zaszczepiona, czyli ta odporność zbiorowa zostanie osiągnięta i wtedy myślę, że krokami milowymi będziemy dążyć do otwarcia gospodarki.
Mirosław Marcinkiewicz.
No taki optymistyczny nie jestem w tej sprawie. Lekarze mówią spokojnie, powoli. 75% łóżek i podobna ilość respiratorów jest ciągle zajęta w szpitalach. Patrzmy na to. Jesteśmy w tej chwili na 9. miejscu w świecie, jeżeli chodzi o dzienne ilości zachorowań. Wiemy, 61 przeszło tysięcy Polaków zmarło już. I niestety te liczby są przerażające. 954, 768, 682, 595. To są śmierci. W tej chwili całkiem spore miasto. 61 tysięcy ludzi zniknęło. I bierzmy to pod uwagę, nie chcielibyśmy, wszyscy chcielibyśmy pewnie, żeby obostrzenia zelżały, żeby wrócić do normalności, ale byłbym tutaj bardzo ostrożny. Zakaźnicy, epidemiolodzy mówią spokojnie, póki się sytuacja nie poprawi w szpitalach, bo tam ciągle umierają ludzie i to jest wielka tragedia nas wszystkich. Każdy ma kogoś, kto zmarł. W swojej rodzinie, wśród znajomych. Trochę musimy wytrzymać.
W takim razie spokojnie kończymy pierwszą część osłony Lubuskiego Forum, w którym wystąpili Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Oraz Mirosław Marcinkiewicz z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję, miłego weekendu. I dużo zdrowia.
I powracamy i kolejni goście, Arkadiusz Dąbrowski, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Piotr Szulborski, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie będzie więcej przedłużania kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest to sprzeczne z konstytucją, orzekł Trybunał. Mamy też, parlament ma też 3 miesiące na uporządkowanie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, no i wybór nowego. I teraz pytanie, jak panowie po pierwsze przyjęliście tę decyzję, a po drugie czy starczy czasu i czy jakie przewidujecie tutaj scenariusze legislacyjne? Rozpoczyna Arkadiusz Dąbrowski.
Szanowni państwo, tak zwany wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej pokazuje właśnie, ile złej woli i determinacji jest w PiS-ie, w burzeniu demokratycznego dorobku państwa polskiego. Fakt, że w składzie orzekającym zasiadał prokurator stanu wojennego pan Stanisław Piotrowicz, to jest rechotem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Demokratycznej Polski. Ten wyrok był po prostu rządzącym potrzebny, żeby obejść głosowania w Senacie, które nie pozwala na powołanie nowego rzecznika ich partyjnego kolegi pana Wróblewskiego. Nawet czytałem wczoraj, że Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Lucidia uważa, że ten wyrok jest niekonstytucyjny ze względu na to, że w składzie zasiadającym był pan Justyn Piskorski, który był nieuprawniony do tego. No ale, szanowni państwo, no dlaczego PiS to robi? No bo może, tak? No bo kto im zabroni? Ale pamiętajmy o tym, że jeśli władza zachowuje się nieprzyzwoicie, to należy ją zmienić, tylko trzeba przekonać ludzi, którzy nie wierzą w to, że to jest możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o moją ocenę sytuacji i wyboru nowego rzecznika, to widzimy, że nie ma nawet takiego punktu zaczepnego do porozumienia. Będzie bardzo trudno znaleźć takiego kandydata w przeciągu 3 miesięcy, który będzie spełniał oczekiwania jednej i drugiej strony. W związku z czym możemy dojść do sytuacji, kiedy za 3 miesiące zostaniemy jako Polacy, jako obywatele Polski pozbawieni Rzecznika Praw Obywatelskich.
To jeśli już jest pan przy głosie, to jeszcze dopytam, a jakie cechy powinna mieć w pana ocenie osoba sprawująca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich?
Ja myślę, że powinna być to osoba niezależna, niezwiązana politycznie ani z jedną, ani z drugą stroną. Osoba, której nie można zarzucić stronności, jakichś skrajnych poglądów lewicowych czy prawicowych. Musi być to osoba niezależna, która właśnie będzie posiadała takie cechy i wtedy wydaje mi się, że będzie możliwe porozumienie.
Czy Adam Bodnar był taką osobą?
Ciężko mi oceniać, bo kieruje się różne zarzuty do pana Adama Bodnara. Niemniej jednak ja osobiście nigdy nie miałem żadnych uwag do pracy pana Adama Bodnara na funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, którą pełni.
I teraz Piotr Szulborski, Konfederacja.
Moim zdaniem praprzyczyną tej sytuacji to jest wadliwa konstytucja. Tu są potrzebne zmiany systemowe, które my jako Konfederacja zaproponowaliśmy w nowym porządku tezy konstytucyjne, gdzie zaproponowaliśmy, żeby rzecznika praw obywatelskich innych instytucji, gdzie mają bronić praw przed rządem, zaproponowaliśmy, żeby to wybierała opozycja. W trzech krokach. Jak nie dojdzie do porozumienia, a niech pan sobie wyobrazi, że naprawdę byłoby to trudne, Konfederacja miałaby się dogadać z lewicą przy wyborze rzecznika. To jest sytuacja naprawdę trudna, to trzeba by było wybrać naprawdę osobę niezależną i nie osobę, która broni ideologii, tylko broni praw obywatelskich. I my taką propozycję złożyliśmy podczas wyborów. Krzysztof Bosak na prezydenta złożył taką propozycję. Prezydent Duda też jak gdyby podjął temat, ale skończyły się wybory. Nasza propozycja leży. Inne ugrupowania w ogóle nie są zainteresowane zmianą systemową, tylko ta kłótnia im odpowiada. Ta ustawa, telenowela ma po prostu trwać. I do niczego to nie doprowadzi, nic to nie zmieni. Obecni politycy rządzący opozycji totalnej nie chcą zmienić systemu. Dopóki nie zmienimy systemu, ta sprawa będzie cały czas rozgrywana.
Ja mam do panów teraz taki krótki test. Jeśli kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku i do tej pory nie wybrano jego następcy, to oznacza, że, i powiedzmy, że będą 4 odpowiedzi, nie ma odpowiedniego kandydata, nie ma kandydata odpowiadającego obu stronom, ktoś celowo prowadzi obstrukcję legislacyjną, czy funkcja rzecznika praw obywatelskich nie jest potrzebna w Polsce? Arkadiusz Dąbrowski.
Ja bym dodał, panie redaktorze, odpowiedź E, że PiS powinien zajmować się państwem, jego zarządzaniem, administracją, a nie zajmować się sprawą właśnie pana Obajtka i wewnętrznymi konfliktami. Jeżeli wygrywa się wybory po to, żeby rządzić, to trzeba rządzić, pilnować przepisów prawa i to jest tylko i wyłącznie wina rządzących, że nie mamy, że mamy taką sytuację właśnie, w jakiej się znajdujemy.
Piotr Szulborski, Konfederacja.
Moim zdaniem jest to celowo robione. Nie jest rozwiązywany, jak wcześniej powiedziałem, problem, żeby zaproponować zmianę w Konstytucji, tylko ta rozgrywka ma celowo istnieć. To trwa już pół roku. No ileż to można ciągnąć? Przecież ta sprawa jest tak prosta, że to jest do rozwiązania w ciągu miesiąca. Tylko wola polityczna.
Której brak, a nie rozumiem, ma. Zdaniem Konfederacji. Panowie, zmieńmy temat. Wydaje się, że trzecia fala pandemii opada. No jest widoczny spadek zachorowań, zresztą widać to od kilku dni. To jest już światełko w tunelu, czy to już jest takie mocne światło po wyjściu z tego tunelu? Adam Dąbrowski, Arkadiusz Dąbrowski.
Myślę, że widzimy już światełko w tunelu. Coraz więcej Polaków jest zaszczepionych, coraz więcej punktów szczepień. Zdobywamy powoli tą taką odporność stadną. Dlatego myślę, że należy przejść do natychmiastowych kroków, aby powoli uwalniać gospodarkę, o czym mówiłem na konferencji prasowej z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisławem Tomczyszynem kilka tygodni temu, że natychmiast musimy pozwolić wrócić branży beauty, fryzjerom, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego do pracy. Też natychmiast pozwólmy wrócić restauracjom, żeby człowiek mógł po prostu usiąść i zjeść z zachowaniem odległości. Jeżeli ludzie mogą chodzić do kościoła, dlaczego nie możemy w restauracji z zachowaniem odległości usiąść i zjeść tego dania? I właśnie oczekiwałbym od rządu, żeby obniżył podatek VAT na przykład, wprowadził dobrowolny ZUS. Już teraz, na co my czekamy? Obniżył też ceny paliwa. 50% ceny paliwa to różnego rodzaju daniny, szanowni państwo, tak naprawdę. I obniżyć także ceny energii elektrycznej, znaczy tańsza energia, tańsza produkcja, mniejsze rachunki. To są, szanowni państwo, takie rzeczy, które można by było wprowadzić teraz, już teraz. Natomiast właśnie niestety obecna sytuacja jest spowodowana sparaliżowana także wieloma nielogicznymi decyzjami, tak? Bo ja, szanowni państwo, kiedyś w ramach eksperymentu poszedłem do kosmetyczki, siedziałem w jednym pomieszczeniu face to face właśnie z kosmetyczką, ale i dzisiaj nie mogę tego zrobić. Natomiast wczoraj byłem na zakupach, mijałem 15 osób wybierając produkty, później stałem w kolejce, kolejne osoby dochodziły. To już mogę zrobić. No są to nielogiczne rzeczy i przez to właśnie to powoduje pewien bunt pośród Polaków.
Dlatego muszę panu wejść w zdanie, dlatego pan nie może zrobić. To są jakby wewnętrzne nieprzestrzeganie przez sieci handlowe obostrzeń, które są wprowadzone. To, że są kolejki przy kasach, że jest więcej ludzi w sklepach.
No to w takim razie powinniśmy tego pilnować. Natomiast to, że mija się...
No ale nie rząd ma pilnować sklep jednej czy drugiej sieci w środku. To sieć wewnątrz powinna sama pilnować.
Panie redaktorze, ludzi w trakcie zakupów to jest chyba normalne, czy kiedy mijamy ich na chodniku nawet. Mówię, są pewne restrykcje, które są wprowadzone. My jesteśmy organizmami rozumnymi, potrafimy je przestrzegać, dlatego można wprowadzić reżim sanitarny, owszem, ale pozwólmy, to nie może być tak, że rząd polski odbiera obywatelom prawa do zarobku i do utrzymania. Przecież ci ludzie przeżywają dramaty. Pozwólmy branży beauty, fryzjerom wrócić do pracy. Tak nie może być.
No i teraz Piotr Szulborski, Konfederacja. Tak przekornie trochę zapytam o te obostrzenia, luzowanie i być może nawet odwołanie pandemii, bo przecież powszechnie znana jest tutaj, zdanie Konfederacji na temat pandemii, której no według was nie ma.
Znaczy, może inaczej. No, nie przesadzajmy, że nie twierdzimy, że nie ma wirusa i ludzie nie chorują. Do tego nikt z naszych polityków nie mówi. Tylko polityka powinna być prowadzona odpowiedzialnie, nie strzelamy do wróbla z armaty. Tak jak robił do tej pory rząd. Ja się zgadzam z przedmówcą. Od razu powinniśmy teraz, w poniedziałek, otworzyć całkowicie gospodarkę w reżimie sanitarnym i nie ma tu co dyskutować. Politycy oddali władzę Radzie Lekarskiej. Polityka prowadzona z okna szpitala do niczego nie doprowadza. Doprowadza tą gospodarkę do ruiny. Ja pracuję
Ale to chyba dobrze, że politycy nie wypowiadają się za specjalistów, jeśli chodzi o wirusa, o pandemię, o całą tę otoczkę,
którą mamy. Ale lekarz z okna szpitala nie może zarządzać państwem. Doprowadza to do ruiny gospodarczej. Od pół roku stal poszła o 100% w górę, miedź o 100% w górę, styropian o 100% w górę, kartony o 100% w górę. Inne produkty przemysłowe rosną po kilkanaście, po kilkadziesiąt procent. Mieszkania już poszły o 11% w górę. My mówimy, że inflacja wynosi 3-4%. Nieprawda. W gospodarce zaczyna się blokować. Brakuje materiałów, brakuje stali. To są naprawdę poważne sprawy. Do tej pory przemysł sobie jakoś dawał radę, nie był blokowany, ale może dojść do paraliżu. Jest to do odblokowania, bo Unia Europejska powinna znieść na stan, na przykład znieść możliwość eksportu z zagranicy tej stali, ale nie znosi, jest to skostniały system i to będzie trwało miesiącami. Dla nas, dla Konfederacji trzeba to robić logicznie, spójnie i działać. Nie pozwalać, nie zabraniać ludziom zarobkowania. To, co się dzieje do tej pory, ludzie są już bez pracy. Powiększanie strefy ubóstwa w Polsce jest oczywiście na rękę PiS-owi, bo zwiększą swój elektorat. Później zaproponują tym ludziom jakieś socjały. No tak to się odbywa. To jest przykre, ale niestety tak jest.
No pozwolę sobie akurat z panem nie zgodzić, bo bezrobocie w Polsce i w całej Unii Europejskiej, choć w Polsce jest najniższe.
Ze wszystkich krajów dotkniętych pandemią. Zniszczenie klasy średniej prowadzi do ubóstwa. Ludzie jak zarabiali po 10 tysięcy, tak będą teraz zarabiali po 3, ale nie będzie bezrobocia. Ja się z panem zgadzam. Bezrobocia nie będzie, ale będą ludzie ubodzy.
I to tyle, jeśli chodzi o drugą odsłonę Lubuskiego Forum, w której wystąpił Arkadiusz Dąbrowski, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo i życzę państwu miłego weekendu.
Oraz Piotr Szulborski, reprezentujący Konfederację.
Dziękuję, do widzenia.
I ostatnia, trzecia część Lubuskiego Forum i nasi goście, poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
No i zacznijmy od tematu, który tutaj dominuje podczas naszego dzisiejszego spotkania. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Mamy też wybranego rzecznika przez Sejm, Bartłomieja Wróblewskiego. Teraz dalej legislacyjnie w tej sprawie ma się wypowiedzieć Senat. I co powie Senat? Tak bądź nie? Bogusław Wontor. Proszę bardzo. Co powie Senat?
Znaczy ja, zanim odpowiem na to pytanie, takie, no to chciałbym...
Że... retoryczne trochę pytanie, bo tak, zdaje się, że znam odpowiedź.
Chciałbym, żebyśmy uporządkowali tą dotychczasową dyskusję, bo tutaj takie trochę nie do końca prawdziwe informacje były. Pierwsza rzecz to artykuł 209 Konstytucji. Ja cytuję dosłownie. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dając się pogodzić z godnością jego urzędu. I teraz pan Pinkowski tutaj troszkę naginał, mówiąc o tym, że no rzecznik, że jak zostanie pan Wróblewski rzecznikiem, no to zrezygnuje z partii. No ale to jest takie trochę obłudne. No faktycznie zrezygnuje i w momencie, kiedy zacznie piastować formalnie urząd rzecznika, nie będzie już członkiem PiS-u. No ale do tej pory był, a konstytucja mówi w tej sprawie wyraźnie. Druga rzecz jest ustawa, która precyzuje i z tej ustawy można wywnioskować, że rzecznik praw obywatelskich pełni swoją funkcję do wyboru następcy. Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem politycznie na zlecenie jedynie słusznie dzisiaj rządzących wydał werdykt mówiący o tym, że ustawa się nie liczy, bo oni czytają wprost konstytucji, że kończy się kadencja, więcej kadencji być nie może. I radiosłuchacze tutaj widzą, co się stanie, jeżeli nie będzie wolnych sądów, jeżeli o te wolne sądy nie będziemy walczyli, wtedy dzisiaj rządzący będą sędziom nakazywali, jakie mają być wyroki i te wyroki po linii partyjnej będą zapadali. Pan Pinkowski mówił, że znakomity kandydat pan Wróblewski. No ale jaki znakomity? Poza jego alpinistycznymi osiągnięciami, żadnych osiągnięć w układzie rzecznika praw obywatelskich. Porównując go z Piotrem Ikonowiczem, czy z panem profesorem Patygerą, no to jest niebo a ziemia. Tamci mają duży bagaż praktycznie biorąc w sprawach obywatelskich. Pan Piotr Ikonowicz na przykład od 40 lat walczy o prawa obywatelskie, a co ma pan Wróblewski? No to, że stworzył piekło kobietom, bo między innymi podpisywał się pod tymi wnioskami i innymi rzeczami i walczył ostro z prawami kobiet chociażby. Pan Pinkowski też mówił, że obecny rzecznik stawał okoniem do rządu. No taka jest jego rola. Po to wybieramy rzecznika i tutaj zgadzam się z moim przedmówcą z Konfederacji. To jest idealistyczne podejście, żeby opozycja wybierała rzecznika praw obywatelskich, bo tak to w idei powinno praktycznie biorąc być, bo rzecznik praw obywatelskich ma stać na straży obrony obywateli przed organami państwa. On nie może być partyjny, on nie może być prorządowy, on musi bronić obywateli. Jeżeli będzie konflikt, czy obywatel będzie niezadowolony w stosunku do organu jakiegokolwiek państwa, to rzecznik staje w jego obronie. Jeżeli my wybierzemy rzecznika, który będzie słuchał premiera, będzie słuchał, że tak powiem, politycznych
kolegów. Ale to, co pan teraz mówi, to jest narzucana narracja. Nikt nie mówił, że tak będzie. Nie ma już Sebastiana Pieńkowskiego, czyli pana przedmówcy, do którego pan się odnosił, ale jest Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego. Proszę bardzo.
Witam państwa serdecznie jeszcze raz. Pan poseł faktycznie przedstawił tu pewną narrację, a fakty są... Fakty
nie, ale jaką narrację? Ale panie dyrektorze, nie, bo rozmawiajmy poważnie, bo ja sobie nie pozwolę, żebyście tak ze mną rozmawiali. Jaką narrację? Czy pan się nie zgodzi z tym, że rzecznik prasowy to powinien stać na straży obrony obywateli przed organami państwa? Przecież to jest nawet zapisane w ustawie.
Teraz Karol Zieleński. Bardzo
zgodzi się
proszę,
pan, panie dyrektorze, czy nie?
Karol Zieleński.
Nie rzecznik prasowy, rzecznik praw obywatelskich.
Rzecznik praw obywatelskich, przepraszam.
Powinien stać na straży praw obywateli. Każdy obywateli, niezależnie
przed
na
organami państwa.
nie tylko przed organami państwa, panie pośle, wszelkich
no nie
praw,
tylko, ale też, wszelkich, przede wszystkim.
Wszelkich praw obywateli. Nie można wychodzić z założenia, co próbuje pan sugerować, że organy państwa są organami z klucza represyjnymi wobec obywateli. Ten ustrój już
ja tak nie powiedziałem.
Zmienił. No, powiedział pan, że mają stać na straży przed organami państwa, jeżeli obywatele
no tak,
są
jak jest, tak, jak obywatel wchodzi w konflikt, to powinien stać rzecznik po stronie obywatela i przed organami go bronić. Tak powinno to wyglądać. Rzecznik i tak wygląda w normalnie demokratycznym, funkcjonującym państwie.
Tak, dokładnie. Dlatego mam nadzieję, że przyszły rzecznik będzie stał na straży praw wszystkich obywateli. Nie tylko kiedy się coś dzieje, ale na co dzień, aby monitorował działalność rządu, samorządów, innych instytucji, przedsiębiorstw, aby prawa obywateli były chronione. Jeżeli
tak,
wracamy
tak
do
właśnie.
Wczorajszego, tak, na takiego rzecznika czekamy, bo wiele przesłanek świadczących z działalności, tak, i tylko i nie tylko tutaj pana dotychczasowego rzecznika, pana Bodnara, który reprezentował jeden wyraźny nurt polityczny. To było no nieadekwatne do pełnienia tej
ale
funkcji,
to nie jest,
tak?
Panie dyrektorze, prawda, to jest narracja właśnie wasza w układzie obrony. No logiczne jest, że częściej występował w sprawach, załóżmy, chociażby teraz, jak się działy sprawy z kobietami, po stronie kobiet, no bo taka było zapotrzebowanie właśnie w układzie tych spraw obywatelskich, organów państwa, to co właśnie mówimy. Gdyby może rządzili, rządziła inna opcja, byłby bardziej po drugiej stronie. No.
A ani razu nie odniósł się na przykład od sprawy, która toczyła się przez całą jego kadencję, czyli chociażby reprywatyzacja kamienic w Warszawie. To było dla niego wszystko okej. Okay. Wybierał pewne obszary. Mam nadzieję, że przyszły rzecznik nie będzie tych obszarów wymieniał. Jeżeli powrócimy do pierwotnego pytania pana redaktora, czyli tego wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to on potwierdził pewien ciąg logiczny. Jeżeli jest założenie, że kadencja trwa 5 lat, kadencja się skończyła, do momentu wyboru nowego rzecznika dotychczasowy pełni funkcję, ale ta funkcja jest ograniczona do zwykłego zarządu. Natomiast można to porównać do sytuacji pracownika w okresie wypowiedzenia. Kończy pewne procesy, administruje, ale nie rozpoczyna nowych, tak jak zrobił to pan Bodnar teraz.
I tutaj stawiamy kropkę w no, tym temacie.
Tu się z panem dyrektorem mogę zgodzić. Ja tylko chcę dodać, bo pan redaktor też wywoływał ten temat, a ja go nie zdążyłem jeszcze dodać, że to, że dzisiaj nie mamy wybranego rzecznika, to jest wina kogo? No wina jest rządu, panie redaktorze. Bo przecież nie rządu, tylko większości rządzącej. Dlatego, że to oni mają większość w parlamencie i tak jak tutaj mówili moi część przedmówców, powinni się dogadać z większością parlamentarną i tego rzecznika wybrać. To, że do dzisiaj nie mamy rzecznika, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, bo oni doprowadzili do takiej sytuacji.
No to teraz poczekamy na reakcję Senatu, bo jak pan idąc z pana tropem myślowym, to Sejm, czyli większość sejmowa wybrała rzecznika. Zobaczymy, co powie Senat, gdzie większość rządząca, gdzie rządzące większości nie mają. No i teraz zmieniamy temat.
Nam już wczoraj pan Kwiatkowski.
Spada liczba zakażonych, panowie, rośnie liczba zaszczepionych. I pytanie jest krótkie, wojna z wirusem wygrana, czy to dopiero wygrana bitwa? Wojna czy bitwa? Panie pośle.
Znaczy, no ja kibicuję rządowi i będę wspierał we wszystkim, czym będę mógł, żeby ta nie tylko bitwa, czy poszczególne bitwy, ale cała wojna była wygrana, bo to jest przecież dobre dla nas wszystkich, dla społeczeństwa. Jeżeli spada ilość, no to się można cieszyć, chociaż te dane dzisiaj jest trochę mniej, no ale przedwczoraj było ponad 20 tysięcy jeszcze i 4 dni temu również, więc to tak ze spokojem do tego podchodzę, ale też jestem zatrwożony ilością osób, które umierają, czyli zgonów, bo tutaj nie rośnie i tutaj patrząc na statystyki mamy praktycznie biorąc jedne z najgorszych w Europie i na świecie i no i cieszyłbym się, jakbyśmy wspólnie, wszyscy razem robili takie działania, które doprowadziłyby do tego, żeby było mniej tych zgonów i żeby praktycznie biorąc tych zakażonych było coraz mniej, a na pewno jednym z takich elementów, o których pan tutaj zaczął, to jest kwestia szybkiego zaszczepienia populacji Polaków i mam nadzieję, że do tego dojdzie w najbliższym czasie i po prostu no, wrócimy do normalności, bo Włochy, bo po prostu wszyscy jesteśmy zmęczeni tą sytuacją, która jest.
Karol Zieleński, proszę.
Zdecydowanie to jest tylko i wyłącznie na razie wygrana bitwa, a raczej jeszcze ta bitwa jest niezakończona, chociaż wynik już to tutaj zdaje się być korzystny dla rządu, dla nas wszystkich. Epicentrum tej trzeciej fali koronawirusa wydaje się, że mamy już za sobą. Zresztą podobne zdanie wyraził pan minister Adam Niedzielski. Infrastruktura szpitalna, proszę zwrócić uwagę, nadal jednak jest dość mocno obciążona, mimo że w województwie lubuskim mamy przygotowane 1525 miejsc, w tym 160 miejsc wyposażonych w respiratory, to nadal w lubuskich szpitalach leczy się prawie 1000 pacjentów przeciwko COVID-19. Działania, które były podejmowane wcześniej, przynoszą tutaj spodziewane efekty. Tutaj panowie mówią o tym, że Polska ma aktualnie wysoki wskaźnik tych zakażeń, ale proszę zwrócić uwagę, że i w pierwszej, i w drugiej fali byliśmy praktycznie z najniższymi wskaźnikami. Proces szczepień przebiega dość sprawnie, nawet bardzo sprawnie. W województwie lubuskim to już jest ponad 220 tysięcy szczepionek zaaplikowanych. Jeżeli mamy grupę docelową określoną na ponad 750 tysięcy osób, to mamy 30% osób względnie zabezpieczonych. Do tego dochodzą ozdrowieńcy, którzy przechorowali, także sytuacja jest coraz lepsza. I teraz pod koniec tygodnia także doszły nas nowe informacje tutaj po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli, że jednak ta pula dostaw dla Unii Europejskiej będzie zwiększona i zostaną zagwarantowane szybsze terminy. Na to jesteśmy przygotowani. W poniedziałek w Żarach otwieramy kolejny punkt szczepień populacyjnych z możliwością szczepienia wszystkich tych, którzy chcą. Także będziemy przygotowani na to, żeby większe dawki szczepionki wykorzystać i do końca kwartału zaszczepić już tyle osób, abyśmy mogli mówić o odporności populacyjnej.
To tak, króciutko, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Pana ocenie, maj będzie miesiącem, w którym poczujemy powiew normalności i zdejmowanie obostrzeń?
Wydaje mi się, że tak, że w dużej mierze tak. My tutaj od poniedziałku już dzieci wracają do żłobków i przedszkoli, podopiecznie do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W kolejnym tygodniu możemy spodziewać się kolejnego łagodzenia restrykcji. Newralgiczny będzie dla nas weekend majowy, tak? Bo jeżeli teraz jesteśmy tutaj, mamy już krzywą zakażeń wypłaszczoną, to jednak obawiamy się wzmożonej aktywności w tradycyjnym okresie długiego weekendu majowego. Jeżeli tam nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów i liczbę osób nowo zakażonych, to myślę, że rząd będzie zmierzał w kierunku łagodzenia kolejnych restrykcji.
Musimy kończyć. Poseł Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dziękuję, miłego dnia.
To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, Bogdan Sadowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.